Dogrywka. Dogrywka w Radiu Zielona Góra, czyli jeszcze więcej sportu na 97.1 FM. Dogrywka.
26 minut dzieli nas od godziny 20. Słowo się rzekło, to teraz będzie druga Wataha, klub futbolu amerykańskiego Wataha Zielona Góra, który to w kolejnym sezonie, czyli w przyszłym roku, nie będzie już grał w PFL 9, czyli w rozgrywkach 9-osobowych, tylko w PFL 2, a to jest tak naprawdę druga liga tak zwanych jedenastek, czyli zespołów 11-osobowych. Postaramy się wyjaśnić także, na czym ta różnica polega, konkretnie wyjaśni to prezes KFA Watachy Sebastian Domański, z którym właśnie rozmawialiśmy na temat tych przyszłorocznych rozgrywek. No i jest już oficjalna też decyzja, że Watachę w kolejnym sezonie poprowadzi trener zagraniczny, trener z Kanady, Bradley Anderson. Posłuchajmy zatem prezesa klubu futbolu amerykańskiego Watacha Zielona Góra, Sebastiana Domańskiego.
Co tam słychać generalnie w środowisku futbolowym? Usłyszałem, że ostatnio było zebranie w Polskim Związku Futbolu Amerykańskiego, to jak te narady, zebrania przebiegały, co tam ustaliliście?
Przede wszystkim było to takie spotkanie zamykające, co prawda rok 2020 od strony finansowej, natomiast to jest zawsze świetna okazja, żeby móc przedyskutować te plany nadchodzące, żeby móc się zobaczyć z tymi innymi klubami w końcu tak umownie face to face, żeby przedyskutować te wszystkie tematy gdzieś, które się pojawiają, które się pojawiły w zeszłym roku. Dużo rzeczy ciekawych padło, trochę konceptów, jeżeli chodzi o same rozgrywki, troszeczkę informacji, kto gdzie będzie grał, co prawda to jeszcze była taka umownie wielka niewiadoma. To były takie wstępne deklaracje, pojawiały się jakieś słuchy, gdzie pewne kluby zobaczymy. Natomiast już myślę, troszeczkę możemy wybiec w przód. Oficjalnie wiemy, że Wataha chce wrócić do 11-osobowego futbolu. Nie znamy jeszcze przeciwników, to tak naprawdę poznamy ich dzisiaj. Dzisiaj jest pierwsze spotkanie już typowo robocze, skupione na 11-osobowym futbolu, na tym PFL 2. Wtedy dowiemy się tak naprawdę, czy walczymy znowu grupami, czy walczymy północ-południe, czy wschód-zachód, jakie tam zobaczymy drużyny. Natomiast fajnie, że nareszcie w tym okresie po-covidowym była okazja spotkać się, zobaczyć z tymi drużynami. Zawsze to jest też łatwiejszy element do dyskusji.
I wcześniej, zdaje się, mieliście też takie wewnętrzne zebranie w klubie, tak, w drużynie.
Też mieliśmy takie podsumowujące, zamykające ten sezon spotkanie. Chcieliśmy sobie przedyskutować wszystko to, co nam się udało zrealizować, czego nam się nie udało zrealizować, ewentualnie jakie, powiedzmy, bolączki napotkaliśmy w trakcie sezonu. I też jednym z tych elementów kluczowych dla nas było porozmawianie z naszymi zawodnikami, jak oni widzą progres drużyny. Czy potrzebujemy jeszcze tej chwili oddechu i zostajemy w dziewiątkach? Czy idziemy do jedenastek, bo wiadomo, jedenastki to jest jednak trochę więcej wyzwań, ale z drugiej strony to jest większy rozwój sportowy dla tych zawodników. I tak naprawdę cała drużyna była za tym, żebyśmy wrócili do jedenastek, czyli oficjalnie kończymy ten etap dziewiątkowy, mamy nadzieję, że on już nie wróci, że będziemy się rozwijać w dobrym kierunku. No i wszyscy liczą na więcej wyzwań, tak? Więcej wyzwań, więcej spotkań, to jest chyba to, co jest dla nas też kluczowe. Nie chcemy kręcić się w tej dziewiątkowej lidze, która w ostatnich dwóch latach też mocno ucierpiała przez COVID i była w takim mocno skondensowanym trybie. Tu patrzymy na te minimum 6 spotkań, mam nadzieję, że ta formuła faktycznie, jaka była dotychczas, tamto 2019, będzie funkcjonowała i wtedy będzie to też ciekawsze i dla kibica, no i przede wszystkim dla naszych zawodników, że w końcu będą mogli w większym wymiarze boiskowym się sprawdzić. Więcej spotkań, więcej wyzwań, więcej też niestety, tudzież stety, zaplecza potrzebnego, bo w tym momencie musimy też patrzeć na to, że do 11-osobowego futbolu potrzeba więcej zawodników, a jak już jesteśmy przy tym temacie, to na pewno też pojawią się rekrutacje. Mamy też troszeczkę już zapytań od różnych osób, co zrobić, żeby dołączyć do futbolu, do drużyny, jak można się sprawdzić, więc przypuszczam, że w przeciągu kilku dni zaczną się już pojawiać pierwsze informacje. Troszeczkę też chcemy zmienić koncept rekrutacyjny. Te poprzednie nasze, powiedzmy, próby, nie można powiedzieć, że były złe. Tak, mieliśmy fantastycznych zawodników, którzy dołączyli w tym roku i super się rozwinęli, chociażby patrząc po naszym rozgrywającym, czy kilku juniorach, którzy dołączyli i w tym pierwszym składzie też mogli parę minut załapać na boisku. Natomiast też widzimy, że to nie jest perfekcyjny sposób. Troszeczkę chcemy zmienić. Mamy też ten impuls zewnętrzny, o którym pewnie za chwilę powiemy, który też przychodzi z pewnymi pomysłami. I zobaczymy, jak to wszystko zagra.
Dobrze, to o kadrze i o budowie drużyny za chwilę. Natomiast jakbyś mógł przypomnieć tak zwanym laikom, na czym polega różnica pomiędzy futbolem 9-osobowym a 11-osobowym?
Generalnie tak w wielkim skrócie. Boisko jest to samo, wymiary boiska są te same. W futbolu 9-osobowym zabieramy dwóch liniowych, czyli ta linia ofensywna i linia defensywna staje się troszeczkę mniejsza. W 11-kach dokładamy dwóch zewnętrznych, więc możemy troszeczkę dłużej pracować na tej linii, żeby zyskać trochę czasu. I wszystkie pozostałe zasady są te same, czyli dokładnie ta sama długość kwart, te same zasady, jeżeli chodzi o jakiekolwiek zagrywki boiskowe. Także tutaj nie będzie super dużej różnicy dla kibica. Tak? Zobaczy więcej po prostu akcji boiskowej, więcej tego natarcia na linii, więcej ścierania się padów i pancerzy. Także będzie na pewno też ciekawiej. Z drugiej strony też jak spojrzymy, jest to duży przeskok, jeżeli chodzi o drużyny przeciwne. Jeżeli spojrzymy, jak to wyglądało w 2020 roku, to te drużyny, które tam grały i myślimy, że 90% z nich ponownie zobaczymy na tym poziomie rozgrywkowym, to będą to drużyny, które nie pozwolą nam wygrywanie spotkań do zera. Myślę, że tutaj skończą się sytuacje, gdzie faktycznie te spotkania do zera się pojawiają, a wiem, że one są też emocjonujące, bo jednak fajnie jest tak zbiec z boiska i mieć świadomość, że się zatrzymały rywale kompletnie na boisku, ale z drugiej strony jednak to też świadczy o dużej dysproporcji pomiędzy drużynami. Tu te spotkania będą bardziej zacięte, myślę, że będziemy mieli bardziej poziom tego pierwszego spotkania, chociażby z Bielawa-Ołus, gdzie do ostatnich minut liczyliśmy jeszcze na ten łuk szczęścia, gdzie tak naprawdę jednocelne podanie by nas ratowało. Tu może być podobnie, że za każdym razem do ostatnich minut będzie tak, że jedna akcja może zadecydować o wszystkim, no i tego sobie życzymy.
Czy oprócz naboru macie jeszcze jakieś pomysły, czy może po prostu jakieś transfery będziecie szykować?
Troszeczkę pomysłów gdzieś kursuje, też jeżeli chodzi o tą ligę, tutaj możemy mieć nareszcie obcokrajowców. Jeszcze nie wiemy w jakiej formule, w zeszłym roku było tak, że można było mieć jednego zawodnika europejskiego i do trzech zawodników wschodnioeuropejskich. Zobaczymy, jak to się, czy to ewoluuje w tym roku po tych spotkaniach roboczych, czy może zostanie ta formuła i na przykład ewentualne zmiany zostaną przesunięte na czas dalszy. Także zobaczymy. Na pewno będzie jakieś wzmocnienie zagraniczne się pojawi. Ciężko na razie nam powiedzieć, czy to będzie faktycznie Europejczyk, czy może będziemy mierzyć gdzieś tam za ocean i szukać jakiegoś zawodnika. Jeżeli chodzi o porównanie jakby tego poziomu PFL 2 do Ekstraklasy, no to różnica jest w ilości. Tak, tu będzie można mieć tylko jednego takiego zagranicznego. W Ekstraklasie jest już dwóch zagranicznych, więc to też trochę rzutuje na sposób gry, na to, w jaki sposób można tym składem lotować.
Czy na tym poziomie PFL 2 zawodnicy już jakieś wynagrodzenie pobierają za występy, czy to jest wciąż liga amatorska?
To jest wciąż liga w rozumieniu amatorskim, czyli nikt z nas nie dostaje żadnego wynagrodzenia. To jedyne wynagrodzenie może być ewentualnie dla zawodnika właśnie tego importowanego, tak, no chociażby dlatego, że on przymierza część świata, musi gdzieś tu się zatrzymać, musi mieć jakieś środki na życie. Natomiast każdy zawodnik krajowy dalej robi to dla swojej własnej chwały, radości i okrzyku z trybun.
A propos obcokrajowców, będzie też zagraniczny trener, ale to nie jest żadna niespodzianka. Kanadyjczyk Bradley Anderson już miał prowadzić Watahę w sezonie 2020, wtedy pandemia, wam wiadomo, szyki pokrzyżowała. Natomiast obejmie zespół w sezonie 2022. Wy byliście już po prostu wcześniej dogadani, tak? On wam do tej pory jeszcze bardziej jako taki konsultant pomagał, tak? W tym roku.
Tak, dokładnie. W 2020 roku przyjechał tutaj w półtora miesiąca, bo tyle tak naprawdę siedział tutaj. Zdążył bardzo fajnie nawiązać kontakt i z naszym sztabem trenerskim, i z zawodnikami. No później pandemia pokrzyżowała nam te plany. Zdecydowaliśmy się na odesłanie go, bo tak naprawdę no było to spore ryzyko. Tak. Nie wiedzieliśmy, co się wydarzy. I od tamtej pory współpracował z nami zdalnie. Przez cały 2020 obserwował sobie, jak to idzie, gdzieś podsyłał swoje uwagi. W 2021 też weszliśmy z inicjatywą, że jeszcze jest trochę ryzykownie, żeby go ściągać, natomiast jeżeli chce wspomóc, to jako, tak jak wspomniałeś, konsultant. Miał swój duży wkład w ten sezon, bardzo dużo materiału gdzieś tam miał do analizy, bardzo dużo tego materiału przedyskutował z trenerami. Sporo cennych uwag, dużo zmian, jeżeli chodzi o taką trenerską mentalność, też powiedziałbym, czy to, co powinniśmy tak naprawdę zmienić w zespole. Ma sporo pomysłów, czy to właśnie dotyczących rekrutacji, czy tego, jak powinniśmy ten sezon 2022 obrać sobie pod kątem szkoleniowym, czy pod kątem rozwoju drużyny. No i wiemy, że tak naprawdę spodziewamy się go tutaj gdzieś na przełomie, myślę, lutego, najpóźniej marca, bardziej mierzymy w ten luty, bo jeżeli rozgrywki wystartują podobnie jak w zeszłym roku, to myślę, że pierwsze mecze gdzieś powinniśmy zobaczyć w okolicy kwietnia, więc tego czasu będzie stosunkowo mało, żeby zrobić jakiekolwiek roszady, zmiany, gdzieś skupić się na tym planie rozgrywkowym. No a do tego czasu będzie cały czas zdalnie z naszymi trenerami dyskutował, co powinniśmy zmieniać. Teraz jest też taki moment, gdzie tak naprawdę całą drużyną wracamy na siłownię. Skończyły się już nam wakacje futbolowe, które były stosunkowo krótkie. No i zaczynamy z powrotem treningi siłowe, budowanie tej masy, która jest potrzebna na boisku i przygotowywanie ciał do tego dodatkowego wysiłku.
Czy ten dotychczasowy sztab pozostanie, tak? Będzie powiększony właśnie o trenera Andersona? Oni będą jego asystentami? Czy może jeszcze ktoś dojdzie? Jakie są wasze ustalenia?
Na pewno ten sztab pozostanie. Jest też zamysł taki, żeby faktycznie kierować troszeczkę cały rozwój pod kątem tak zwanych trenerów pozycyjnych. Czyli oprócz tego, że mamy koordynatorów poszczególnych sekcji, to żeby jeszcze oni mieli jakby swoich asystentów. No ale poczekamy na trenera Bradley'a. Przyjedzie tutaj i zobaczymy, jak to wszystko poustawiamy. Mamy też część zawodników tak zwanych emerytowanych, którzy już dawno temu zawiesili buty na kołek i wciąż chcieliby pozostać przy tym futbolu, w jakiś sposób pomóc. Także bardzo możliwe, że też zobaczymy nowe twarze właśnie z tych emerytowanych zawodników pojawiających się gdzieś tam w okolicy sideline'ów, po to tylko, żeby dodatkowo wesprzeć nas w tych wszystkich przygotowaniach.
Króciutko na koniec, kiedy liga mniej więcej powinna wystartować w przyszłym roku, w którym miesiącu?
Wydaje mi się, że to będą okolice kwietnia, tak przynajmniej patrząc na te zeszło czy tam obecnoroczne rozgrywki, które gdzieś tam się zaczynały na wiosnę. Wszystko będziemy wiedzieć, czy tam trochę więcej będziemy wiedzieć tak naprawdę w tym tygodniu, ale z tyłu głowy cały czas mamy, że to będzie kwiecień, czy to będzie początek kwietnia, czy połowa kwietnia jeszcze wyjdzie, bo to pewnie będą finalne roszady, jeżeli chodzi o sam harmonogram, tak zwane bye weeki, czyli kiedy każdy może rozpocząć. No ale mam nadzieję, że od kwietnia wracamy na botaniczną 66 i potrwa to wszystko gdzieś tak, przypuszczam, do połowy lipca chyba, jeżeli dobrze pamiętam tegoroczny harmonogram. Więc to też będzie ciekawie. Mam nadzieję, że nareszcie faktycznie wrócimy do tej pełnej znowu formuły boiskowo-piknikowej z pełną trybuną, radosnymi okrzykami, fajną dla małych kibiców, a przede wszystkim z wygranymi.
Tyle prezes klubu futbolu amerykańskiego Watacha Zielona Góra Sebastian Domański. Jak słyszeliśmy, w kolejnym sezonie, w kolejnym roku nasz zespół wystąpi w rozgrywkach PFL 2, czyli w lidze 11-osobowej. Mam teraz wieści dla fanów zielonogórskiego basketu. Przed chwilą zakończył się mecz w Sankt Petersburgu. Enea Zastal BC Zielona Góra. Nasi koszykarze przegrali z miejscowym Zenitem 80-97. Tak patrzę na wyniki poszczególnych kwart. Gdyby nie przegrana pierwsza kwarta dosyć wyraźnie, bo 16-32, no to w pozostałych zielonogórzanie całkiem obiecująco się zaprezentowali. Druga kwarta dla Zenita 25-21. Trzecia kwarta już tylko 19-18 dla gospodarza, a w czwartej lepsi zielonogórzanie 25-21. No ostatecznie, jak już wspominałem, porażka drużyny trenera Olivera Widina 80-97. To był oczywiście mecz rosyjskiej ligi VTB.
To jest Dogrywka w Radiu Zielona Góra.